Witajcie podróżnicy w czasie. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Witam Was serdecznie na dzisiejszym paleontologicznym wykładzie, paleontologicznym spotkaniu. Tak to się zdarza, że kiedy życie ewoluuje, no to razem z nim zmieniają się warunki środowiskowe. Tak miało miejsce przez miliony lat w przeszłości i kiedy są stabilne warunki, to ewolucja może tworzyć różne wyrafinowane formy, powstają różne dziwne stwory, ale raz na jakiś czas dochodzi do takich momentów przełomowych, kiedy powstają zupełnie nowe wynalazki ewolucyjne, zupełnie nowe adaptacje do zmieniających się warunków środowiska. I o jednym z takich niezwykłych momentów w dziejach naszej planety dzisiaj sobie porozmawiamy. Będzie to inwazja zwierząt kręgowych, inwazja kręgowców na lądy, czyli prawdziwe początki państwa polskiego, tak byśmy mogli sobie powiedzieć. Chociaż nie tylko o wyjściu kręgowców na ląd w Polsce będziemy dzisiaj rozmawiać, ale w ogóle o tym niezwykłym czasie, te blisko 400 milionów lat temu, kiedy to nasi praprzodkowie w pewnym sensie zadecydowali, tak byśmy sobie mogli powiedzieć, o tym, że teraz zmienią swoje środowisko życia i zaczną kolonizować zupełnie nowe obszary, zupełnie nowe środowisko, zmienią swoje środowisko życia z wodnego na lądowe. Tradycyjnie zachęcam Was gorąco do zadawania pytań w temacie dzisiejszego wykładu na naszym czacie i na koniec mojej pogadanki sobie wrócimy do Waszych pytań i chętnie z Wami podyskutuję jak co tydzień, a tymczasem nie przedłużając, przejdźmy do wyjścia kręgowców na ląd. Szanowni, sprawy mają się tak, że kiedy weźmiemy szkielet człowieka, to mamy w nim pewne cechy anatomiczne, pewne cechy w budowie różnych części ciała, które są spuścizną po naszych przodkach, nierzadko bardzo odległych w czasie, co postaram się Wam dzisiaj udowodnić. Ale żeby tak naprawdę rozszyfrować tę historię związaną z wyjściem pierwszych kręgowców na ląd, z tą przemianą woda, ląd, ryby, czworonogi, musimy sobie porównać dwa takie, powiedzmy, te skrajne ogniwa. Ten stan wyjściowy, jakim jest po prostu szkielet praryby, pradewońskiej ryby, która tutaj reprezentowana jest przez szkielet jednego z najbardziej znanych dewońskich przedstawicieli ryb kostnoszkieletowych, jest to Eustenopteron, oraz szkielet tego, kto jest ostatecznie efektem tych wszystkich przemian ewolucyjnych, czyli szkieletem no naszym, szkieletem człowieka, Homo sapiens. I tutaj zestawiłem to dla Was, żebyście sobie porównali, no, czy to jest w ogóle do siebie podobne? Czy tutaj w ogóle można rozpoznać jakieś cechy wspólne? Czy już tu na etapie człowiek i ryba, zanim ryby wyszły na ląd, wyszły z wody, czy można to jakoś skorelować ze sobą i wykazać pewne cechy wspólne? Oczywiście, że tak, będą pewne cechy wspólne, ale ja bardziej chciałbym zwrócić Waszą uwagę na tej planszy, na te cechy, które wspólne właśnie nie są. Żebyście teraz zwrócili uwagę na to, co odróżnia ryby, a więc nielądowe kręgowce, od tych żyjących na lądzie. I zróbmy sobie szybko taki przegląd, przejazd przez te dwa szkielety. Porównajmy je. Zwróćcie uwagę, że tak. Co ma na przykład szkielet człowieka, a czego nie ma szkielet ryby? Pierwsza rzecz, idąc powiedzmy od góry szkieletu, to jest to, że człowiek, szkielet człowieka ma szyję. Mamy to, ten odcinek kręgosłupa, szyjny odcinek kręgosłupa, jest szyja po prostu. U ryby szyi nie ma. W środowisku wodnym sprawy generalnie mają się tak, że generalnie posiadanie szyi raczej mija się z celem. Jak jesteśmy wodnym drapieżnikiem, raczej szyja nam nie będzie za bardzo przydatna do niczego, z paroma wyjątkami. Oczywiście zdarzało się tak wielokrotnie w przeszłości geologicznej, że różne grupy morskich kręgowców wytwarzały długie szyje, na przykład wśród gadów morskich powstawały takie formy jak plezjozaury, które takimi długimi szyjami mogły się poszczycić, ale generalnie jak pomyślimy o morskich kręgowcach, to one raczej szyi nie mają. Nie mają, powiedzmy, że tak, w środowisku wodnym nieprzydatne jest robienie czegoś takiego, zginania szyi. W zasadzie wodny zwierz, który sobie płynie, nie ma takiej potrzeby, żeby obrócić się i sprawdzić, co jest za nim, prawda? To jest generalnie mało przydatne. Więc ryby nie mają szyi, człowiek już ma. Kręgowce żyjące na lądzie szyję posiadają. Zobaczmy, co jest dalej. No, niżej pod szyją mamy klatkę piersiową, mamy żebra. Tutaj na szkielecie Eustenopterona żeber nie mamy zachowanych, chociaż ryby oczywiście żebra posiadają. Natomiast to, czego ryby na pewno nie mają w kontekście żeber, to nie mają klatki piersiowej. W trakcie wyjścia na ląd żebra połączyły się ze sobą. Żebra z tych przeciwległych stron ciała, z lewej i prawej części szkieletu, połączyły się ze sobą, tworząc mostek i tworząc generalnie klatkę piersiową. Ryby klatki piersiowej nie mają, bo nie jest im ona tak naprawdę potrzebna. Po co jest klatka piersiowa? Ha! No moi drodzy, klatka piersiowa to jest jedno z podstawowych przystosowań do życia na lądzie. Kiedy wyłazimy z wody i chcemy sobie biegać po lądzie, żyć tutaj, rozmnażać się, zdobywać pokarm, cokolwiek sobie wymyślicie, co chcemy robić na lądzie, no to generalnie będziemy chodzili raczej z brzuchem, z bebechami uniesionymi ponad ziemię, ponad powierzchnię gruntu. No bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że będziemy oczywiście ciągnąć nasz brzuch, nasze brzuszysko po powierzchni terenu, ale to jest takie mało, powiedzmy, przyjemne, powiedzmy sobie szczerze. I wiecie, no, naraża nasze ciało na różne urazy, prawda? Można się skaleczyć, można się zranić, plus tworzy to tarcie. No, a to wiecie z fizyki, że jak jest tarcie, no to generalnie za szybko poruszać się nie można. To znaczy, jeśli jest duże tarcie przy kontakcie brzuch, powierzchnia terenu, no to my ciągniemy się, wyżej jak taka foka, no i tyle. A chciałoby się pobiegać po tym lądzie i posprawdzać, co na tym lądzie w ogóle się znajduje, prawda? Więc dobrze będzie unieść nasze ciało za pomocą kończyn, do tego za chwilę, ponad powierzchnię gruntu, no ale wtedy musimy zabezpieczyć nasze wnętrzności. W środowisku wodnym, jeżeli żebra sobie tak po prostu sterczały ku dołowi, no to wszystkie wnętrzności były tak luźno zawieszone w ciele miękkim. Ale teraz, kiedy my obudujemy te wnętrzności od spodu żebrami, stworzy się klatka piersiowa, no to już mamy zabezpieczone nasze wnętrze, nasze trzewia przed, prawda, urazem i wylaniem się na zewnątrz. Więc klatka piersiowa, pamiętajcie o tym, to jest jedna z podstawowych adaptacji do życia na lądzie tak naprawdę. Idziemy dalej. Kończyny. No, ryby mają kończyny w postaci płetw, no ale to są właśnie takie kończyny, które służą im do poruszania się w wodzie. Nie mają jeszcze tutaj u Eustenopteron przynajmniej takich prawdziwych palców, chociaż zobaczycie w trakcie dzisiejszego wykładu, że palce jako takie powstały tak naprawdę w wodzie. Jeszcze przed wyjściem na ląd są to tak zwane preadaptacje, ale do tego za chwilę sobie wrócimy. Więc generalnie kończyny uległy przebudowie, powstały palce, wydłużyły się te kończyny znacznie, żeby też podeprzeć ciało, prawda, żeby znowu... To zresztą współgrało z powstaniem klatki piersiowej. Zamiast ciągnąć swój brzuch po powierzchni terenu, dobrze jest unieść się na kończynach, więc te kończyny stały się odpowiednio długie, mocne, cała obudowa mięśniowa temu towarzyszyła, chociaż tak jak mówię, to już zaczęło się troszkę w środowisku wodnym. No i zwróćcie uwagę, że te tylne kończyny w przypadku tego dewońskiego Eustenopterona, te tylne płetwy, one są tak luźno zawieszone w tkance, nie są przyrośnięte do kręgosłupa. Co to znaczy, skoro nie są przyrośnięte do kręgosłupa? To znaczy, że nie ma obręczy miednicznej. Nie ma miednicy. Nie ma pasa miednicowego. A u ludzi w tym wypadku, u czworonogów, u kręgowców żyjących na lądzie, no, mamy miednicę i to całkiem sporą w naszym przypadku. Więc kiedy kręgowce wychodziły na ląd, to tylne kończyny, tylne płetwy przymocowały się do kręgosłupa, tworząc nie tylko miednicę, nie tylko pas miednicowy jako taki, ale zwróćcie uwagę, że to ma jeszcze jedną ważną implikację. Kiedy kończyny przyłączyły się do kręgosłupa, powstał odcinek krzyżowy kręgosłupa. Prawda? Powstał w ogóle podział kręgosłupa i na odcinek szyjny, z jednej strony, kiedy powstała szyja, a z drugiej na ten odcinek krzyżowy, kiedy powstała miednica. No a co za tym idzie, również odcinek ogonowy i odcinek piersiowy, grzbietowy. I to są takie ogólne różnice, ale za chwilę zobaczycie, że tych porównań możemy tu dokonać dużo więcej i zrobimy sobie dzisiaj taki przejazd przez te najważniejsze procesy, najważniejsze przemiany ewolucyjne, jakie dokonały się w szkielecie naszych odległych przodków na drodze woda-ląd. Zaczynamy naszą opowieść takim oto drzewem ewolucyjnym kręgowców w ogóle, chyba najbardziej ogólniejszym drzewem tych takich kręgowców, przynajmniej dzisiejszych, tych, które przetrwały do dzisiaj, jakie możemy sobie wyobrazić. Tłumaczę figurę. Czas na tej planszy po lewej stronie biegnie od lewej do prawej. To już się pewnie przyzwyczailiście z moich wykładów, że często to pokazuję takie plansze, gdzie czas właśnie sobie biegnie, czasami biegnie z góry do dołu, na tej biegnie akurat z lewej do prawej. I mamy ten czas wyskalowany w milionach lat na górze. Widzimy sobie 420 milionów, 410, 400 i tak dalej, i tak dalej. Po prawej stronie mamy czasy dzisiejsze. No i widzimy to drzewko ewolucyjne, jak się rozwidlają z niego kolejne linie rozwojowe. I tu pierwsze rozwidlenie tego drzewa, te mniej więcej 420, czy nawet trochę wcześniej, milionów lat temu, to jest wielki podział ryb na ryby, czy ryb kostno-szkieletowych tak naprawdę, na ryby promieniopłetwe, i to jest to, co jest u góry zaznaczone jako ray finned fish, ryby promieniopłetwe albo, jak to się mówi w języku naukowym, aktinopterygi, i na ryby mięśniopłetwe, czyli sarkopterygi. I na tej planszy ryby promieniopłetwe to jest ta pierwsza wydzielona linia, ta na samej górze, ray finned fish. Natomiast wszystko, co jest poniżej, to już są ryby mięśniopłetwe. I zarówno to, co jest literką celakant, celakanty, w tym dzisiejsza latimeria, to będzie ryba mięśniopłetwa, i lungfish, czyli ryby dwudyszne, to są również ryby mięśniopłetwe, i te wszystkie formy kopalne, które widzimy dalej na tym drzewie, łącznie z czworonogami, jak Tullerpeton, ichthyostega, czy Charles Darwin, który jest na tej planszy na samej dole zaznaczony, reprezentujący tutaj na tym drzewie rodowym nas, to również są z takiego ewolucyjnego punktu widzenia ryby mięśniopłetwe. Teraz szybko tłumaczę, na czym polega podział na ryby mięśniopłetwe i ryby promieniopłetwe. Otóż ryby promieniopłetwe generalnie nie mają mięśni, powiedzmy, takich mocno rozbudowanych w płetwach. Mięśnie nie wnikają sobie w płetwę, mają tam taki delikatny szkielecik takich cieniutkich, bardzo, bardzo delikatnych struktur zwanych lepidotrychiami, to są te promienie kostne, które budują płetwę. Jak kojarzycie, płetwę w większości ryb, jakie dzisiaj żyją, karpia, łososia, szczupaka, no to tam są te promienie kostne, to są właśnie te lepidotrychia. Natomiast ryby mięśniopłetwe, one są dzisiaj dużo rzadsze, ale u nich już mięśnie mocno wnikają w płetwę i na pewnym etapie ich ewolucji zaczęło tam pojawiać się coś, co zaczyna już przypominać taki plan budowy naszej kończyny z palcami, paliczkami, ale do tego za chwilę sobie przejdziemy. Tutaj mamy znowu takie uproszczone drzewo ewolucyjne, znowu powtórzenie tego samego dla tutaj waszej, powiedzmy, powtórki, żeby wam się utrwaliło. Mamy podział po lewej stronie ray finned fishes, czyli te ryby promieniopłetwe, większość dziś żyjących ryb, a cała reszta to jest sarkopterygi, widzicie, czyli mięśniopłetwe. I my też jesteśmy rybami mięśniopłetwymi, bo się od nich wywodzimy, więc tak ewolucyjnie my też tak naprawdę jesteśmy tymi sarkopterygami. I dzisiaj poza czworonogami, które do tych mięśniopłetwych należą, czyli tetrapods, to co jest po prawej stronie, do mięśniopłetwych, do sarkopsów, do tych sarkopterygów należą dzisiaj również celakanty, to jest dziś żyjąca latimeria, oraz to, co tutaj mamy jako lungfish, czyli ryby dwudyszne. Ryby dwudyszne to są trzy gatunki, które żyją dzisiaj w Ameryce Południowej, Afryce i Australii. Natomiast ta ryba Coelacanth latimeria żyje w Oceanie Indyjskim. Kiedyś też zresztą żeśmy sobie o tejże latimerii rozmawiali, ale w przeszłości geologicznej była cała masa innych ryb mięśniopłetwych. One tu są zaznaczone na tej planszy. Jest na przykład Holoptychius, który nie był ani Coelacanthem, ani rybą dwudyszną. On należał do takiej grupy, która się porolepidy nazywa. To są kuzyni ryb dwudysznych, ale no nie są tak formalnie rybami dwudysznymi. Mamy Onychodusa, który należy do jeszcze innej takiej grupy, zwanej onychodontami po prostu. Więc kiedyś te ryby mięśniopłetwe, w erze paleozoicznej, zwłaszcza w okresie silurskim, dewońskim, te ponad powiedzmy 350 milionów lat temu, były grupą niezwykle zróżnicowaną. Do dzisiaj przetrwały z ryb mięśniopłetwych niebędących czworonogami w zasadzie tylko ta latimeria i trzy wspomniane przeze mnie gatunki ryb dwudysznych, więc dzisiaj to są takie relikty dawnego zróżnicowania. Ale to nie znaczy, że to są jedyne formy, jakie w ogóle istniały w tej grupie. Te ryby promieniopłetwe, ray finned fishes, no one dzisiaj są bardzo zróżnicowane i to jest większość ryb, o których sobie dzisiaj pomyślicie, ale po prostu tak wyszło w późniejszych różnych historiach naszej planety, że te akurat ryby promieniopłetwe doczekały się olbrzymiej różnorodności biologicznej, która trwa do dziś, a ryby mięśniopłetwe, te, które nie wyszły na ląd, raczej stały się takimi reliktami. Łyczek wody. Widzicie, moi przodkowie wyszli dawno temu na ląd, ale my ciągle w pewnym sensie tej wody potrzebujemy, żeby przeżyć. Moi drodzy, no dzisiaj mamy te ryby dwudyszne. One wyglądają tak, dosyć dziwnie. Niektóre no nawet takiej prawdziwej ryby nie przypominają. Nie będziemy tutaj poświęcać im za dużo czasu. Powiem tylko tyle, że ryby dwudyszne, zanim dokonano większości odkryć paleontologicznych, o których dzisiaj Wam opowiem, uchodziły za właśnie tych takich, za taki model takiej ryby mięśniopłetwej, która dała początek kręgowcom lądowym. Sądzono, że przodkowie paleozoiczni pierwszych czworonogów wyglądali właśnie tak. Ponieważ ryby dwudyszne rzeczywiście są przystosowane też do powiedzmy oddychania i pod wodą, i powietrzem takim atmosferycznym, zresztą świetnie potrafią wytrzymać w czasie tak zwanej estywacji, czyli snu letniego, okryte takim jakby kokonem, kiedy woda w jeziorze wyschnie gdzieś w Australii, to one świetnie sobie z tym radzą i potrafią czekać długi, długi czas na kolejną porę deszczową. Natomiast one tak naprawdę z tymi prawdziwymi praprzodkami ryb, z których powstały kręgowce żyjące na lądzie, za wiele wspólnego nie mają, więc to tylko tak dla Waszej pamięci, dla Waszej tutaj wiedzy to podkreślam. No i ta druga grupa ryb mięśniopłetwych, która przetrwała do dziś, to są te Coelacanthy, albo Actinistia, tak się też mówi, czyli latimeria. Kiedyś sobie cały wykład poświęciliśmy tak zwanym żywym skamieniałościom. Ja tam dużo więcej o latimerii mówiłem, więc dzisiaj też specjalnie im za dużo czasu nie będę poświęcał, tylko dla porządku podkreślam, że ta ryba również żyje dzisiaj i można ją sobie spotkać gdzieś tam hasającą sobie w jakichś nieprzyjaznych regionach głęboko pod wodą w Oceanie Indyjskim. No dobrze, więc już przechodząc do tych form kopalnych, jak to naprawdę było? Jakie są te formy pośrednie, które tak bardzo rozgrzewają Was i mass media, kiedy się mówi o ewolucji, o w tym wypadku wyjściu kręgowców na ląd? To są takie gorące tematy, przyznacie. Znowu, to jest tak jak tydzień temu rozmawialiśmy sobie o wymieraniach. Ja tam mówiłem, że właśnie różne impakty z kosmosu to są takie sexy tematy. Tak samo te wszystkie formy pośrednie w paleontologii, w biologii ewolucyjnej, to tak samo jest taki sexy temat i każdy zawsze chce wiedzieć, jak wyglądała ta forma pośrednia między na przykład rybami i kręgowcami żyjącymi na lądzie. No to tutaj ja jestem właśnie po to, żeby Wam te formy pośrednie dzisiaj przedstawić. W okresie dewońskim, bo głównie tego właśnie okresu w dziejach naszej planety będzie dotyczyła ta historia, wtedy istniała olbrzymia różnorodność takich półwodnych kręgowców. Mamy tutaj przedstawiciela Coelacanthów, czyli kuzyna tej dzisiejszej Latimerii, ale mamy i tego Eustenopterona, którego sobie porównywaliśmy z człowiekiem. No i mamy jakieś wczesne, już takie prawdziwe czworonogi, jak Ichthyostega, Acanthostega i mamy dwóch koleżków, którym poświęcimy dzisiaj najwięcej czasu, mianowicie Panderichthys i Tiktaalik. Formalnie, słuchajcie, to są ryby, tak naprawdę, ale zobaczycie, że one już mają wiele takich cech, które uchodzą wśród przynajmniej takiej, no, w świadomości społecznej, uchodzą za cechy czworonożne, za cechy zwierząt żyjących na lądzie, więc zobaczycie, że te cechy często powstawały jeszcze w środowisku wodnym, więc są to takie, jak to się mówi, preadaptacje, czyli jakieś adaptacje, które powstały jeszcze tak naprawdę zanim dany organizm, no, zdążył żyć w tym swoim nowym środowisku. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tych zwierząt, no to należy sobie zadać tak naprawdę podstawowe pytanie. Po co w ogóle wyłazić na ten ląd? Czy w Dewonie tym rybom było tak naprawdę źle w tym środowisku morskim? Moi drodzy, Dewon to jest wiek ryb. I wtedy, czyli te mniej więcej między tam powiedzmy 390 a 450, 460, między 390 a 350, 360 milionów lat temu, no, ryb była ogromna różnorodność. I w morzach żyły również wielkie drapieżniki, na przykład wielkie drapieżne ryby pancerne, o których też niedawno sobie rozmawialiśmy. Więc to jest pierwsza rzecz. Być może konkurencja ze strony wielkich drapieżników oceanicznych sprawiła, że część ryb kosmoszkieletowych, która tak dużych rozmiarów nie osiągała, musiała szukać sobie nowych środowisk. Ale jest też drugi element. Mianowicie już od początku syluru ląd zaczął być kolonizowany przez różne inne grupy organizmów. Pierwszymi kolonizatorami były oczywiście rośliny, ale szybko, szybko za roślinami lądy zaczęły być kolonizowane przez zwierzęta, w tym wypadku bezkręgowce. I już gdzieś na przełomie syluru i dewonu te bezkręgowce sobie tam świetnie radziły. Były to jakieś stawonogi, pajęczaki, prymitywne owady, generalnie stawonogi, wije tam były również, więc prawdopodobnie część kręgowców nie tylko uciekała na lądy przed drapieżnikami, ale również eksploatowała te nowe lądowe środowiska, czy jakieś zbiorniki śródlądowe w poszukiwaniu smacznej, jak zwykle, zdobyczy. Po prostu szukały pokarmu, który już tam od milionów lat sobie ewoluował i przez pewien okres te bezkręgowce na lądach radziły sobie pewnie świetnie i tam, no, czuły się w miarę bezpiecznie, ale to nie trwało długo i w końcu, jak widzicie, już pod koniec Dewonu większość takich środowisk śródlądowych była tutaj, czyli wód słodkich, była zamieszkała przez różne grupy kręgowców, w tym pierwszych czworonogów. Jednym z pierwszych takich właśnie form, które możemy uważać za formę pośrednią, jest Panderichthys. W ogóle taka grupa kręgowców, które możemy traktować jako takie formy pośrednie przy wychodzeniu na ląd, możemy nazwać tetrapodomorfami. Tetrapody to są już prawdziwe czworonogi. My jesteśmy czworonogami, ja, wy, krowa, pies, wąż. Mimo że nie ma kończyn, to formalnie też jest czworonogiem, no bo wywodzi się od czworonożnych przodków. Ptak jest czworonogiem, każdy dinozaur, wieloryby to czworonogi i tak dalej, mógłbym wymieniać i wymieniać. Ale były takie ryby jeszcze tak naprawdę, u których już takie cechy, które my uważamy, a przynajmniej uważaliśmy do niedawna za prawdziwie czworonożne, zaczęły się wykształcać. I to są właśnie tetrapodomorfy, czyli takie coś na kształt czworonoga, coś posiadające zbliżone cechy do czworonożnych, ale formalnie jeszcze ryba, to zaznaczam dla Waszej uwagi. I Panderichthys jest jedną z takich no, form, które za takiego tetrapodomorfa możemy uważać. On należy w ogóle do takiej ciekawej grupy tetrapodomorfów, które zwiemy Elpistostegaliami. Elpistostegalia albo Panderichthida, tak się na nie mówi, właśnie od nazwy tego typowego przedstawiciela Panderichthys. No i jak sobie popatrzymy na jego rekonstrukcję tutaj po stronie po stronie lewej, no to to jest taka ryba, która troszkę tutaj od tej grzbietowej strony może nam przypominać w sumie jedną z tych ryb dwudysznych, prawda? Ma jakiś ogonek, ma głowę, ma te kończyny, ale jeszcze w formie płetw, ale no nie ma już jakiejś wybitnej tutaj powiedzmy trójkątnej płetwy grzbietowej, jak na taką rybę pelagiczną by przystało. Więc na pierwszy rzut oka Panderichthys przypominać może rybę, taką zwykłą rybę, ale zaufajcie mi, że na pewno nią nie jest. I to się uwidacznia przy przyjrzeniu się cech anatomicznych, cech szkieletu tego zwierza. Po prawej stronie mamy przednią płetwę Panderichthys, a dokładnie skan z tomografu komputerowego, czyli zbadano ten Panderichthys, tego Panderichthysa, zbadano tak, jak się bada pacjenta w szpitalu. To jest jedna z takich nowoczesnych metod stosowana również w przypadku skamieniałości. I tutaj widzimy, że mamy różnymi kolorami pozaznaczone na tym skanie tomograficznym różne kości. I już Wam tłumaczę, to Wam się może wydać dosyć skomplikowane, ale tutaj każda kostka jest podpisana na dole. Ja to porównam z moją przednią kończyną, z moją ręką. Moi drodzy, to, co jest na tej planszy kolorem takim jasno-zielonym, podpisane na planszy jako humerus, no to jest właśnie humerus, czyli kość ramienna. Kość ramienna to jest ta kość tutaj. U nas to jest długa taka kość. Kiedyś podobne ćwiczenie pokazywałem Wam, jak omawialiśmy sobie gady morskie. Pewnie niektórzy pamiętają, to ja porównywałem płetwę ichthyozaura, gada morskiego, i tam też porównywałem jego kości z moimi kośćmi. I Wy teraz możecie zrobić sobie razem ze mną to samo, porównując naszą płetwę z płetwą Panderichthys. Więc mamy ten humerus, kość ramienną, to jest jasno-zielone. Potem mamy takim kolorem, bo ja wiem, beżowym, jasnobrązowym, czy takim, no może nie, no takim beżowym, powiedzmy sobie, beżowym, takim jasnym, jest ulna i jasno-niebieskim radius. Radius i ulna to jest kość promieniowa i łokciowa. I to są dwie kości, które mamy tutaj. I one się, jak widzicie na tej skanie z tomografu, one się łączą bezpośrednio z tym jasno-zielonym humerusem, tylko one tutaj kształtem nie przypominają tych naszych długich kości. I humerus, i radius, i ulna to są długie, eleganckie, prawdziwe kości długie. Tutaj jeszcze to są takie prostopadłościenne bloczki, nazwijmy to sobie, ale to anatomicznie jest ze sobą wszystko połączone. I dalej mamy poniżej radiusa i ulny, mamy takim kolorem już brązowym, jakieś inne elementy budujące tutaj śródręcze, czy no, distal radial, śródręcze, tak byśmy powiedzieli, czy śródpłetwie. Więc generalnie już u tego Panderichthys w budowie płetw, mimo że to była ryba, uwidacznia się plan budowy kończyny czworonoga. Czyli widać tam wszystkie te kości, które my mamy w budowie naszych przednich kończyn. Więc już taki niepozorny jegomość, na pierwszy rzut oka wyglądający jak ryba, miał takie preadaptacje związane z powstaniem tych przednich kończyn. Ale Panderichthys jeszcze w miarę tak przynajmniej tak ogólnie sprawiał wrażenie dość rybie. Natomiast dużo ciekawiej zrobiło się, gdy odkryto kolejnego tetrapodomorfa. Tym razem nazwano go Tiktaalik, co w języku Inuitów, ponieważ jego szczątki zostały odkryte na wyspie Ellesmere w arktycznej części Kanady, to w języku inuickim nazwa Tiktaalik oznacza dużą rybę słodkowodną. Ponieważ odkryto go, jak za chwilę zobaczycie, w skałach, które są interpretowane jako skały pochodzenia słodkowodnego, ale zwróćcie uwagę tutaj na ten pięknie zachowany fragment szkieletu Tiktaalik. Po prawej stronie mamy jego piękną głowę i mamy pas barkowy, ładnie widzimy, no i mamy kręgosłup z żebrami. I to już w zasadzie bardziej przypomina szkielet czworonoga, a nie ryby. To już dużo bardziej przypomina czworonożne lądowe kręgowce niż na przykład płaza, salamandrę, to dużo bardziej przypomina niż Panderichthys. W czym tkwi tajemnica? Zwróćcie uwagę, że Tiktaalik ma szyję. Popatrzcie, gdzie jest pas barkowy. To widać ładnie, tutaj wystają elementy pasa barkowego na tym szkielecie. One są odseparowane od szyi. Tu już powstał szyjny odcinek kręgosłupa. Czyli to, co powiedzieliśmy sobie na początku, że jest cechą już taką w zasadzie, wydaje się znowu, czworonożną, tyczącą się tych kręgowców lądowych, tu powstało u ryby, bo tiktaalik formalnie jest ciągle tetrapodomorfem, nie tetrapodem, więc formalnie jest ciągle rybą. Więc to jest taka kolejna preadaptacja, która powstała jeszcze u ryb, powstanie szyi. I to ładnie widać, za chwilę sobie szczegółowo to omówimy, że razem z powstaniem szyi z tyłu czaszki tego tiktaalika ładnie powstały takie, zwróćcie uwagę, parzyste takie zatoki z tyłu czaszki są, to są wycięcia uszne. To, co dało początek naszym uszom po prostu, ale o tym za momencik. Troszkę więcej o odkryciu samego tego tiktaalik. Tu mamy ładne zdjęcia właśnie z tej arktycznej wyspy Ellesmere i powiedziałem Wam, że ta nazwa w języku Inuitów oznacza wielką rybę słodkowodną. Skąd wiadomo, że to była ryba słodkowodna? Ano stąd, że skały, w których znaleziono tiktaalik, wyglądają w ten sposób. To są takie czerwone osady, czerwone czy takie wiśniowe miejscami osady, powstające właśnie w wodach słodkich, w jakimś takim środowisku jeziornym czy trochę rzecznym, generalnie środowisko wody słodkiej. To jest bardzo ważne, co sprawiło, że badacze zaczęli sądzić, że środowisko, w jakim wyszły na ląd kręgowce, było środowiskiem związanym z wodą słodką, że rzeczywiście one najpierw zaczęły eksplorować różne wody słodkie, te tetrapodomorfy, opuściły otwarty ocean, otwarte morze, zaczęły wchodzić do jakichś estuariów, lagun, później zaczęły eksplorować rzeki, w końcu jeziora, jakieś bagna, tego typu środowiska. No i to odkrycie to jak najbardziej potwierdza. A skąd wiemy, że to były osady takie powstały w środowisku słodkowodnym, czyli lądowym tak naprawdę, że to był jakiś zbiornik na lądzie, czyli rzeka albo jezioro, no wiemy to po kolorze. To już studentów pierwszego roku geologii uczy się, że kolor czerwony, taka terra rossa, czerwona ziemia, to jest wskaźnik warunków paleośrodowiskowych lądowych, nie morskich, nie jakiś ocean, nie nawet płytki zbiornik morski, ale jakiś zbiornik, który istniał na lądzie, jakiś zbiornik śródlądowy, więc właśnie rzeka albo jezioro. No i tak to wyglądało w trakcie eksploatacji. Tutaj przyznacie, że badacze mieli bardzo, bardzo dużo szczęścia i udało się fajnie w miarę cały ten, nie cały, ale sporą część tego szkieletu pozyskać. Pięknie czaszka zachowana, pas barkowy i tam jeszcze śródszkielet. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No a tu jest Neil Shubin, jeden tutaj z głównych autorów tego odkrycia. On tutaj trzyma odlew tego oryginalnego szkieletu, ale zabrał go specjalnie na takie wykopki, jeszcze rekonesans gdzieś tam w Arktykę, żeby pokazać ten szkielet w naturalnych, takich powiedzmy naturalnych warunkach, gdzie ten oryginał, na podstawie którego był ten odlew zrobiony, znaleziono. No dobrze. I teraz musimy przejść do pewnej bardzo ważnej rzeczy, o której już troszkę Wam napomknąłem, mianowicie co z tą szyją, moi drodzy? To gdzie ta szyja powstaje? Jak, o co tu chodzi? To w końcu czworonogi, to jest cecha taka typowo czworonożna, moi drodzy. Powstanie szyi samo w sobie może się Wam nie wydawać czymś szczególnie takim super istotnym. Ja powiedziałem, że w środowisku wodnym posiadanie szyi nie jest szczególnie przydatne, ale powstanie samego jakby oddzielenie się pasa barkowego od szyi, bo wcześniej ryby, jak nie miały szyi, to pas barkowy był przyrośnięty do tyłu mózgoczaszki, to tak naprawdę to oddzielenie się pasa barkowego od czaszki miało wiele implikacji. I tutaj mamy taki prosty schemat. Dwóch koleżków po lewej stronie, Osteolepis i Panderichthys, to są ryby. Osteolepis to jest jeszcze, to jest ryba mięśniopłetwa, również należąca do tetrapodomorfów. Panderichthys, a to już znacie, to już jest również ryba tetrapodomorf. Ichthyostega i Paleoherpeton to już są wczesne czworonogi, to już są kręgowce lądowe. I teraz chciałem, żebyście zwrócili uwagę na pewne charakterystyczne kości parzyste, które są na czaszkach tych kręgowców przedstawione. Skupcie się na chwilę na ichtiostedze. Ten obrazek trzeci od lewej, podpisany ichtiostega. Tamte kości są ładnie podpisane. Mamy na górze, bo w ogóle tak, jakby te czaszki, patrzymy na nie od strony grzbietowej, na dach czaszki, więc jakby góra tych czaszek to jest ten obszar tu nosowy, dół tych czaszek to jest ten obszar tu z tyłu potyliczny. I teraz zwróćcie uwagę na czaszce ichtiostegi. To, co jest podpisane jako nasal, czy nasals, nasals to są kości nosowe. I to są te kości parzyste, które mamy tutaj. Kości nosowe, budujące nos. Dalej za kośćmi nosowymi mamy takie żółte kości parzyste, podpisane jako frontal. Frontal, frontalia to są kości czołowe, czyli mamy je tutaj, one budują nasze czoło, bo my mamy je tak samo jak i te ryby, i te pierwsze czworonogi. Za frontaliami, za kośćmi nosowymi, na czerwono zaznaczone są parietals, czyli kości ciemieniowe, parietalia. I to są te kości, które my mamy tutaj, na czubku naszej czaszki parietalia występują. To być może niektórzy z Was kojarzą, że właśnie między kośćmi tymi ciemieniowymi znajduje się otwór ciemieniowy, prawda? Jak noworodek przychodzi na świat, to on ma jeszcze to ciemiączko niezarośnięte i ta czaszka sobie mu tutaj powolutku dorasta, ale generalnie ten otworek pierwotne kręgowce w postaci takiego właśnie oka ciemieniowego jeszcze posiadają i tutaj właśnie on się jest ulokowany na samym czubku tej czaszki między kośćmi ciemieniowymi, więc one budują nam tu powiedzmy środek i za kośćmi ciemieniowymi mamy postparietal i to jest to, co jest takim kolorem pomarańczowo-żółtym w paseczki, w taki pasiak zaznaczone. Postparietalia, czyli kości zaciemieniowe, one tu budują z tyłu czaszkę. I teraz te cztery zestawy kości parzystych na dachu czaszki mają generalnie większość kręgowców będzie posiadała, czy to ryby, czy to kręgowce żyjące na lądzie, więc mamy jeszcze raz powtóreczka, mamy kości te nosowe nasals tutaj, kości czołowe frontalia tu, ciemieniowe parietalia i zaciemieniowe postparietalia. I teraz zwróćcie uwagę, że tych dwóch koleżków po lewej stronie, te ryby jeszcze, Osteolepis i Panderichthys, za kośćmi zaciemieniowymi mają jeszcze takie dodatkowe różowe kości. To są, ja je tutaj podpisałem, extrascapulare, extrascapularia, tak byśmy powiedzieli. One nie mają w zasadzie dobrej nazwy takiej polskiej, więc no, pozwolicie, że będę spolszczał po prostu tę nazwę, extrascapularia. I to są kości typowo rybie. One występują właśnie u ryb kostnoszkieletowych. I zwróćcie uwagę, że już ichtiostega i paleoherpeton, które są czwornogami, tych ekstraskapulariów nie mają. I to jest bardzo ważne, to bym chciał, żebyście zapamiętali. Przy wyjściu na ląd generalnie pierwsza taka ważna adaptacja to zanikają te ekstraskapularia. Panderichthys jeszcze te ekstraskapularia ma, czy miał. Dlatego Panderichthys nie miał szyi. Jego czaszka była przyrośnięta do pasa barkowego. To wyglądałoby trochę tak, no wyobraźcie sobie, jakby miał barki, pas barkowy przyrośnięty do czaszki, no to przyznacie, że ciężko jest się poruszać, bym musiał całym sobą się obracać. Nie mogę obrócić tylko szyi, muszę się cały obrócić, żeby zobaczyć, co jest za mną, czy tam nie ma kogoś, kto chce mnie zjeść. No a przy wyjściu na ląd już dobrze taką szyję mieć, żebym ja sobie elegancko mógł się obracać, nie obracając jednocześnie całego torsu. Więc zanikają ekstraskapularia, odłącza się pas barkowy od czaszki, powstaje szyjny odcinek kręgosłupa. Ale to niesie ze sobą jeszcze jedną ważną sprawę, mianowicie razem z powstaniem szyi, z odłączeniem się pasa barkowego, z zanikiem ekstraskapulariów, powstały te wspomniane przy tiktaliku przeze mnie wycięcia uszne. I to ładnie widać na tej środkowej tutaj, na tym obrazku B. To jest takie uproszczone drzewko ewolucyjne. Pod A mamy rybę, na przykład takiego Eustenopterona, gdzie jeszcze mamy właśnie ten pas barkowy przyrośnięty do czaszki. Pod C mamy już takiego prawdziwego lądowego, jakiegoś takiego praczworonoga, na przykład ichtiostegę czy akantostegę, a po środku B mamy taką formę przejściową, takiego tetrapodomorfa typu tiktalik, gdzie już pas barkowy się odłączył i powstały te wcięcia z tyłu, te właśnie wycięcia uszne. One były za życia zwierzęcia przykryte tkanką. Jeszcze takich prawdziwych funkcji związanych z wyłapywaniem dźwięku być może nie mogły pełnić, ale już na tym etapie powstało coś, co zapoczątkowuje powstanie takiego lądowego zmysłu słuchu. Tu mamy znowu taką przedstawioną, uproszczoną ewolucję. Tym razem ewolucja na tym obrazku biegnie od dołu ku górze, czyli na dole mamy taki właśnie eustenopteron, który jest rybą, mamy tiktalik, który jest tym tetrapodomorfem i akantostegę, która jest już takim prawdziwym czworonogiem. I zwróćcie uwagę, w momencie, kiedy jeszcze u tiktalik widzimy, że mamy te ekstraskapularia, połączony jest pas barkowy z czaszką, u tiktalik to ulega oderwaniu. I zwróćcie uwagę, tam jest na niebiesko zaznaczony taki element, taka kość, która się nazywa chiomandibulare. Chiomandibulare to jest kość gnykowo-żuchwowa. To jest taka bardzo stary taki element anatomiczny, który sięga prapoczątków kręgowców w ogóle, kiedy kręgowce jeszcze w morzach powstały. To jest temat oczywiście na inną pogadankę, ale pierwotnie chiomandibulare to był taki element, który prawdopodobnie pomagał pierwotnym kręgowcom, które jeszcze szczęk nie miały, w zasysaniu pokarmu z toni wodnej. Pierwsze kręgowce tak sobie po prostu pływały i chłonęły z toni wodnej coś tam i to chiomandibulare im pomagało w tym. Kiedy powstały szczęki, to chiomandibulare przekształciło się właśnie w taką kość u tego eustenopterona na niebieską, zaznaczono jako ta kość gnykowo-żuchwowa. To była kość, która wspierała właśnie aparat szczękowy, wspierała szczęki, więc ciągle pełniła funkcję związaną ze zdobywaniem pokarmu. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje u tego tiktalika i u akantostegi. Kiedy oddziela się pas barkowy od czaszki, znikają te ekstraskapularia, nagle i powstają wycięcia uszne, no to trochę nie było co zrobić z tym chiomandibulare. Ono zaczęło się kurczyć i niejako wskoczyło sobie pod te wycięcia uszne, tworząc pierwszą kosteczkę ucha środkowego. Każdy, kto się uczył kiedykolwiek biologii, w szkole ten wie, że są trzy kosteczki w uchu środkowym. Jest młoteczek, kowadełko i strzemiączko. One powstały na różnych etapach ewolucji kręgowców. Pierwsze było strzemiączko i właśnie stapes, czyli strzemiączko, powstało z tej kości chiomandibulare. Chiomandibulare przekształca się w stapes, tworząc pierwszą kosteczkę ucha środkowego. Minie jeszcze wiele set milionów lat od tego powstania właśnie strzemiączka, zanim dołączą do niego młoteczek i kowadełko, kiedy powstaną ssaki gdzieś tam na przełomie permu i triasu. Ale tu w Dewonie, te powiedzmy około 400 milionów lat temu, już powstało to wycięcie uszne i powstaje taki właśnie praaparat słuchowy lądowych kręgowców i powstaje pierwsza kosteczka ucha środkowego, która może przesyłać wibracje w środowisku lądowym. Dodatkowo, co jeszcze tutaj zachodzi? Jeszcze zwróćcie uwagę na przód pyska, jakby na sam pysk w czasie tej transformacji. U tych ryb takich jak eustenopteron w środowisku wodnym, tutaj raczej ten region taki związany z pyskiem był niewielki. Natomiast przy wyjściu na ląd pysk zaczyna się powiększać. To pysk zaczyna stanowić na lądzie coraz większą część czaszki, co oczywiście jest związane ze zmysłem węchu, który również u tych tetrapodomorfów powstał, kiedy one zaczęły korzystać również ze środowiska lądowego i musiały jakoś lokalizować swoją zdobycz za pomocą prądów powietrznych, więc musiały jakoś wynaleźć tutaj aparat taki węchowy, który wcześniej w wodzie nie był przydatny, więc tutaj ten region węchowy, region w ogóle ten pyskowy, tak sobie to nazwijmy, zaczyna się powiększać, moi drodzy, i już tutaj akantostegi, on jest całkiem, całkiem wydatny. Zanim przejdziemy do płetw, to ja się muszę nawodnić. Moi drodzy, przechodzimy sobie do płetw, bo to jest ta rzecz, która może się tak wydawać, że stanowi o, prawda, czworonogu, że czworonóg ma cztery nogi, no to ma nogi do chodzenia po lądzie. I tu mamy zestawienie takich kończyn u wybranych kręgowców. Na górze mamy zebra fish, to jest ryba promieniopłetwa, czyli pamiętacie początek wykładu, podział ryb kostno-szkieletowych na mięśniopłetwę i promieniopłetwę. To jest właśnie taka ryba promieniopłetwa z tych ray finned fishes, gdzie mamy te promienie płetwowe lepidotrychia. Niżej mamy longfish, czyli rybę dwudyszną, która już ma taką płetwę z taką centralną osią, już generalnie tam mięśnie i szkielet ładnie sobie wnikają w tą płetwę. Poniżej mamy eustenopteron i na dole akantostegę, która już jest takim prawdziwym czworonogiem. Tutaj swoją drogą ciekawa sprawa, zwróćcie uwagę, że ta akantostega ma wiele palców. Policzmy te palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze? Dobrze mówię? Osiem? Osiem palców. Bo u pierwotnych czworonogów występowała polidaktylia, czyli zwielokrotnienie liczby palców. To też pewnie kojarzycie przy gadach morskich. Opowiadałem, że ichtiozaury miały z kolei hiperdaktylię i hiperfalangię. Tam też było zwielokrotnienie liczby palców. Niektóre ichtiozaury mogły mieć 7 tych palców, jeszcze członów tych palców było dużo. My mamy, prawda, takie no 3 te człony, 3 takie paliczki. U ichtiozaura mogło być ich dużo, dużo więcej. Tu u tych wczesnych czworonogów, jak akantostega, mamy zwielokrotnienie liczby palców. U nich to się mówi, że to jest polidaktylia. U gadów morskich raczej hiperdaktylia, tutaj polidaktylia i nawet do 8 palców te pierwotne czworonogi mogły mieć. I to jest taki defaultowy, wyjściowy zestaw palców, jakim miały kręgowce, kiedy wychodziły na ląd. Tych palców było dużo, dużo więcej niż dzisiaj. My jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że kręgowce mają 5 palców, prawda? Że 5, my mamy 5 i większość takich kręgowców, które kojarzymy też, kręgowców lądowych, też będą miały 5 palców. Czasami to gdzieś tam się redukuje u niektórych dinozaurów, prawda? Były 3 palce, na tylnej kończynie 4, czasami 2, prawda? Ale pierwotne kręgowce mogły mieć 8 i to się potem redukowało. Ale zwróćcie uwagę na tę płetwę po prawej stronie. No to jest płetwa tiktaalika, moi drodzy. I tu ona bardzo przypomina to, co widzieliśmy u pandy rictis. Znowu możemy wyróżnić te wszystkie kości jak humerus, radius ulna i prawda, zaczątki palców. Więc można śmiało powiedzieć, że już byśmy mogli z takim tiktaalikiem no, przybić z nim naszą płetwę, tak jak kojarzycie, są to takie memy, że jeden paker z drugim przybijają sobie płetwę, prawda, to mogłoby być, że człowiek, tiktaalik zbijają pionę razem, dałoby się to zrobić, no pomijając fakt, że tiktaalik był dużo, dużo mniejszy, co widzieliście wcześniej od nas. No i tak to mogło wyglądać, ten tiktaalik z racji, że już miał zaczątki takiej kończyny jak to lądowe kręgowce, to byłby w stanie już się podeprzeć tymi płetwami, chociaż pamiętajcie, że to jest preadaptacja. To nie jest tak, że on w wodzie wykształcił już taką prawie że czworonożną kończynę, żeby już jeszcze będąc w wodzie móc wychodzić. Nie. One, tetrapodomorfy, i pandy rictis, i tiktaalik, i im podobne, zmieniły anatomię tej swojej płetwy, z racji, że żyły w tych, jak sobie wspomnieliśmy, śródlądowych warunkach, gdzie było płytko, była pewnie już jakaś spora roślinność w tych zbiornikach. Trzeba było w płytkiej wodzie umieć brodzić i sobie jak taka właśnie salamandra czy krokodyl pełzać i móc się wspierać na tych płetwach, żeby na przykład czasem wystawić nos nad powierzchnię, nad taflę wody i zobaczyć, co się tam dookoła zbiornika dzieje, czy tam nie ma może czego smacznego do zjedzenia. Więc generalnie anatomia tej płetwy uległa przebudowie w związku ze zmianą środowiska, w jakim te pierwotne, no te formy przejściowe, te tetrapodomorfy żyły. Więc to nie jest tak, że one, no dobra, wyjdziemy se z wody, to wykształćmy taką kończynę, która nam pomoże przy wyjściu z wody. Nie, moi drodzy, nie myślcie w ten sposób, ewolucja tak nie działa. One zmieniły środowisko z pelagicznego, czy ogólnie z morskiego, na śródlądowe z przyczyn, o jakich sobie powiedzieliśmy, i w tym nowym środowisku musiały zacząć się przystosować do niego, czyli żyć w płytkiej wodzie, móc poruszać się gdzieś na przykład w prądzie wodnym, jak była rzeka, no to móc się zaczopować na dnie i trzymać, prawda? gdzieś brodzić między szuwarami, gdzieś się przytrzymać, prawda, taką płetwą, gdzieś właśnie podeprzeć, tak jak tu jest pokazane na planszy B, zgiąć tę płetwę, żeby wystawić pysk nad taflę wody i potem potomkowie tych wykorzystali te adaptacje do życia w tym środowisku, żeby później kolonizować lądy, bo tak właśnie działa ewolucja. No i tu mamy taki scenariusz ewolucyjny. Tutaj mamy akurat to pokazane, jak ładnie się zmieniało. Kolejno mamy Panderichthys, no to jest tetrapodomorf, Tiktaalik też tetrapodomorf, Elpistostege to też jest tetrapodomorf należący do tej samej grupy, co właśnie Panderichthys i Tiktaalik. Zresztą powiedziałem Wam wcześniej, że na tę grupę takich już pośrednich tetrapodomorfów to się mówi, że to są albo Panderichthida, tak jak od Panderichthys, albo Elpistostegalia, właśnie od rodzaju Elpistostege. A na końcu mamy Tulerpeton, który już jest prawdziwym czworonogiem i on tutaj ma 6 palców, więc też większą liczbę niż ta piątka, z którą jesteśmy przyzwyczajeni. No i widzimy, jak to ładnie się zmieniało, ale już u tego Panderichthys plan budowy takiej kończyny prawie że czworonożnej można tutaj odnaleźć. Moi drodzy, nie mógłbym przy wykładzie o wyjściu na ląd nie wspomnieć o tutaj naszej polskiej cegiełce do badania tej całej historii, mianowicie odkryciu tropów praczworonogów z kamieniołomu Zachełmie w Górach Świętokrzyskich, niedaleko Zagnańska. Tutaj macie zdjęcie odkrywców, dr Piotr Szrek, dr Grzegorz Niedźwiecki przy tych tropach właśnie w kamieniołomie. Te tropy, te najlepsze, można dzisiaj oglądać na wystawie w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie i część chyba w oddziale świętokrzyskim też. W Warszawie możecie zresztą też taką ładną rekonstrukcję tych stworów sobie zobaczyć, jak one tam pełzały. No i to było głośne odkrycie w Nature opublikowane. Kamieniołom Zachełmie to jest Eifel, czyli środkowy Devon i to ma ogromne znaczenie, bo wszystkie te praczworonogi i te tetrapodomorfy, o których Wam do tej pory mówiłem, znane są generalnie z późnego Devonu. To jest takie drzewko ewolucyjne, na którym one są przedstawione. Zwróćcie uwagę, i Tulerpeton, Ichthyostega, Acanthostega, czyli te prawdziwe czworonogi, no to jest późny Devon Famen, więc sam koniec Devonu. Elpistostegic na tej planszy, czyli właśnie te Elpistostegalia albo Panderichthida, te tetrapodomorfy jak Panderichthys, Tiktaalik, Elpistostege, no one są z Franu, ale to też jest późny Devon. Fran i Famen to jest późny Devon. Wcześniej, przed Franem mamy Devon środkowy, Żywet, a przed Żywetem mamy Eifel. I właśnie z Eiflu znane są tropy z Zachełmia, więc dużo, dużo starsze niż wszystko to, co tak naprawdę do tej pory wiedzieliśmy o wyjściu kręgowców na ląd. Materiał kostny jest dużo, dużo młodszy. Co to nam mówi? To nam mówi, że ta przemiana tak naprawdę ewolucyjna dokonała się dużo, dużo wcześniej. Musiała się dokonać przed Eiflem, czyli być może, no najprawdopodobniej we wczesnym Devonie, może wcześniej. Dużo, dużo wcześniej niż do tej pory sądziliśmy. A to, co my znajdujemy z Devonu późnego, jak Tiktaalik, Panderichthys, czy te pierwotne czworonogi, to są, wiecie, takie formy, które się ostały do tego czasu. Panderichthys i Tiktaalik był w pewnym sensie w tym późnym Devonie, w takim Franie, one były takimi żywymi skamieniałościami tamtych czasów. Bo te prawdziwe formy, które dały początek kręgowcom lądowym, pojawiły się dużo, dużo wcześniej, przed Eiflem. Więc to odkrycie tutaj bardzo, bardzo namieszało. Pokazało nam, że my jeszcze bardzo dużo nie wiemy, ciągle dużo nie wiemy. Pojawiły się też od razu jakieś tam pewnie takie, dyskusja się narodziła, czy to na pewno są tropy czworonogów, bo to równie dobrze mógł taki właśnie Tiktaalik, czy jakby Tiktaalik, tetrapodomorf, ryba po prostu mogła zostawić, pełzając gdzieś tam po dnie. Ale tutaj badacze wykazują jakby układ tych tropów, który teraz widzicie, że ryba tego by nie mogła zrobić. Pod rysuneczkiem B mamy pokazaną rybę z prawej strony, która nie ma takiego rozstawu też tych kończyn i takiej budowy ciała, żeby mogła taki ślad po sobie zostawić, a czworonóg, który pod B po lewej stronie jest, który się tak właśnie fajnie gibie na boki, to idealnie pasuje do praczworonoga i tylko on taką ścieżkę całą, taki track, jak to się mówi, czy po polsku jest takie ładne polskie słowo, szlak, tych tropów, taką ścieżkę, no to tylko czworonóg faktycznie mógł zostawić, więc zdecydowanie to były czworonogi. Zresztą niektóre z tych śladów z Zachełmia, tak jak ten duży, który z tego co pamiętam jest właśnie na wystawie w Muzeum w Państwowym Instytucie Geologicznym wystawiony, no to jest, tutaj widzimy już palce, nawet nie w budowie wewnętrznej, jak u Tiktaalika czy Pandy Richtisa, ale już widzimy, że te palce sobie wystają i też jest zachowana ta polidaktylia. Tu tych palców być może jest 6, być może 7, coś takiego, więc zdecydowanie to było zwierzę już posiadające palce, więc to był prawdziwy czworonóg, a nie tetrapodomorf. I sądzono, kiedy opublikowano to odkrycie 10 lat temu, no to generalnie kamieniołom Zachełmie jest znany od lat. Tam się zresztą wozi studentów paleontologii już na pierwszym roku, żeby oglądać ten kamieniołom z zupełnie innych przyczyn. Tam są różne inne ciekawe zagadnienia paleontologiczne, geologiczne w tym kamieniołomie. Natomiast te skały, z których pochodzą te tropy, to są dolomity właśnie tego Eiflu. Dolomity to są takie skały raczej interpretowane jako morskie. Dolomit to jest węglan, wapnia i magnezu. Więc skała raczej, węglan, tak? Skała węglanowa raczej powstająca w środowisku morskim. Zbadano tam różne jeszcze takie mikroskamieniałości, konodonty między innymi, które potwierdzały to, że to było środowisko morskie, ale w tym roku ukazała się praca, która już pokazywała takie bardzo multiinstrumentalne, zaawansowane analizy paleośrodowiskowe, które wykazały, że te dolomity z Zachełmia powstawały w środowisku jeziornym, że to było jezioro, ale zlokalizowane bardzo blisko morza i gdzieś tam czasami woda z tego morza się przechlupywała z tymi konodontami na przykład do takiego jeziora. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że no, pamiętacie Tiktaalika, te wszystkie pierwsze tetrapodomorfy, tak się sądzi, zawsze się je interpretuje, że to są zwierzęta, które, że jakby życie wyszło na ląd właśnie w tych środowiskach śródlądowych, w środowisku rzecznym, jeziornym, w wodzie słodkiej. A 10 lat temu odkrycie z Zachełmia pokazało, że jednak kręgowce wyszły na ląd z morza bezpośrednio, jak jakaś, wiecie, foka albo uchatka. Ale już dzisiaj wiemy, że raczej jednak wyszły no, zdecydowanie w środowisku takim słodkowodnym, ale tak czy inaczej odkrycie z Zachełmia pokazuje, no, że dokonała się ta transformacja dużo, dużo wcześniej, niż nam to pokazują odkrycia kostne. Należy szczątków kostnych, takich tego prawdziwego wyjścia na ląd, szukać gdzieś na początku środkowego, a być może we wczesnym dewonie. No i na koniec taka ciekawostka. Moi drodzy, wszystkie odkrycia wczesnych czworonogów i tych ryb tetrapodomorfów, generalnie ta transformacja ryby czworonogi, woda, ląd, dokonała się w jednym kontynencie, na kontynencie laurosyjskim. To już pewnie też kojarzycie z moich wykładów. Ja często te różne takie mapki paleogeograficzne pokazuję. Tu mamy mapę paleogeograficzną właśnie w Eiflu, wtedy, kiedy no, chodził po Zachełmiu, kimkolwiek był ten jegomość, który tropy koło Zagnańska zostawił. I tu widzimy, na dole mamy taki superkontynent Gondwana i mamy tutaj w centralnej części tej mapy kontynent Laurusia albo kontynent Euroameryka, który był kontynentem powstałym z połączenia Europy i Ameryki Północnej. I wszystkie znaleziska praczworonogów i tetrapodomorfów pochodzą właśnie z tego kontynentu. Czyli te jakby kręgowce, może nie to, że życie, ale kręgowce no, nie wyszły na ląd na tym superkontynencie południowym, ani na żadnym innym, ale tu w naszym regionie świata. I widzicie, gdzie jest ichthyostega, gdzie jest akantostega zaznaczone, to jest Grenlandia, więc rejony polarne. Powiedziałem Wam o Tiktaaliku, że to była ta arktyczna wyspa Ellesmere, prawda, w Kanadzie, to też była arktyczna Kanada. No tetrapod Zachełmia to są u nas Góry Świętokrzyskie, Polska, a Pandy Richtis to jest tutaj też region bałtycki. Więc nasi sąsiedzi, nasz tutaj obszar generalnie bałtycki, więc obszar bałtycki, arktyczna część Ameryki Północnej to są jak najbardziej dobre rejony, żeby tam szukać tego typu tego typu właśnie znalezisk. No i to jednoznacznie wszystkie odkrycia tutaj potwierdzają, że życie wyszło na ląd w tej naszej części świata. No i na koniec, moi drodzy, takie podsumowanie. Wszystko to, co powinniście wiedzieć o tym, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, czyli jakie najważniejsze przemiany dokonały się w trakcie wyjścia kręgowców na ląd. No po pierwsze zanikają te ekstra skapularia, prawda? Czyli co przyznacie ma no, kolosalne znaczenie i wiele implikacji, wiele rzeczy z tego wynika. Zanikły te kości z tyłu czaszki, powstała szyja, powstały wycięcia uszne, powstał pas barkowy. To wiązało się ze zmianą tej kości gnykowo-żuchwowej, tego hiomandibulare, bo ona z wspierania szczęk dała początek pierwszej kosteczce ucha środkowego, czyli stapes, strzemiączko powstało. Kończyny oczywiście powstają z takimi palcami, już jeszcze jako taka preadaptacja do życia w tych zbiornikach słodkowodnych. Tylne kończyny, jak powiedzieliśmy sobie, przyrastają do kręgosłupa, więc powstaje i pas barkowy, i krzyżowy odcinek kręgosłupa. To, co jeszcze na początku mówiłem, no to zamykają się żebra oczywiście w klatkę piersiową, co miało istotne znaczenie dla późniejszej ewolucji kręgowców na lądzie. No i rzecz, o której nie powiedziałem, ale równie ważna, zamykają się kanały linii nabocznej. Linia naboczna to pewnie też kojarzycie gdzieś z zoologii, z biologii, że to jest taki zmysł u ryb. To jest taka linia, która ciągnie się przez ciało ryby, która jest takim zmysłem mechanosensorycznym. Pomaga rybom w wodzie lokalizować zdobycz albo niebezpieczeństwo. Ryba czuje tymi kanałami linii nabocznej zbliżający się jakiś obiekt, wyczuwa go i przy wyjściu na ląd te kanały się zamknęły. To już nie są takie otwarte kanaliki zrobiące całe ciało, ale te kanały się zamknęły i tylko co jakiś czas na takim kanale, na ciele takich wczesnych czworonogów, na przykład na czaszce, są ciągle te kanały linii nabocznej u takiej akantostegi czy ichtiostegi, ale one były zamknięte i tylko co jakiś czas na długości takiego kanału był sobie otworek. Przez ten otworek sobie elegancko rzęska wystawała i ona pełniła takie same funkcje w zasadzie, czyli kiedy jakaś rybka sobie przepłynęła nad, to jest dajmy na to czaszka takiej akantostegi, mała rybka sobie płynie nad tą czaszką, no to te rzęski, które wystają z tych kanałów linii nabocznej, wyczuwają prąd wody, który ta rybka wytwarza, no i ten wczesny czworonóg mógł hapsnąć sobie taką rybkę i ją zjeść. I to jest, moi drodzy, wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się Was przede wszystkim przekonać, że tak naprawdę lwia część tych wszystkich adaptacji no, powstała jeszcze w środowisku wodnym, więc to były takie tak naprawdę preadaptacje, które służyły do zupełnie czego innego, niż mogłoby się nam dzisiaj wydawać. I wiele rzeczy w naszym szkielecie, które my dzisiaj mamy, jak szyja, jak zmysł słuchu na lądzie, jak obecność tej pierwszej kosteczki w uchu środkowym, to są rzeczy, które tak naprawdę w pewnym sensie były takimi, no, jakimiś efektami troszeczkę ubocznymi, które powstały, kiedy te zwierzęta wyszły na ląd i dopiero później zaczęły pełnić swoje takie prawdziwe funkcje. Zajrzę teraz do czatu, zobaczę, co tam pisaliście. Bardzo aktywni dzisiaj jesteście, bardzo się cieszę. Możecie teraz ciągle jeszcze zadawać pytania i chętnie sobie podyskutujemy. Dużo, dużo pytań, to postaram się powybierać jakieś najciekawsze. Zobaczymy, co tutaj ciekawego pisaliście. Fajnie, wszyscy przygotowani, widzę. I jedzonko, i coś do picia smacznego każdy przygotował. Bardzo się cieszę, bardzo fajnie, żeby tak miło spędzać wykłady, jedząc coś, nie jakiś zwykły popcorn, tylko no, coś dobrego, herbatkę i jakąś kiełbaskę. Tak, w Zachomie są ślady pierwszego tetrapoda, który uciekł przed żoną na ląd, Mateusz Kosmalski. No być może. Tak. Niektórzy tak twierdzą. Czy wyjście kręgowców na ląd nastąpiło z wody słonej czy słodkiej? No jednak najprawdopodobniej z wody słodkiej. I był ten moment takiego zawahania te 10 lat temu. Ja pamiętam, że to była duża sensacja, kiedy ogłoszono tego tetrapoda z Zachełmia. Przede wszystkim no, wiek był fascynujący, że to dużo, dużo wcześniej w tym Eiflu nastąpiło, a nie w późnym Dewonie. Ale zmiana tego środowiska, prawda, że to jednak ze środowiska morskiego, jak taka foka właśnie. Ale teraz te nowe badania jednak pokazują, że to było takie jezioro, które funkcjonowało gdzieś przy brzegu morskim. Tego typu jeziora występują powszechnie, nawet wiecie, nad Bałtykiem mamy parę takich jezior nad morskich, gdzie tylko cienki pasek lądu rozdziela zbiornik wody słonej od zbiornika wody słodkiej, więc generalnie raczej wyjście nastąpiło z wody słodkiej właśnie. Tak, no właśnie ryby mają żebra, dobrze tu zauważyliście. Tam po prostu ten szkielet Eustenopterona, który dałem, on był jakiś taki trefny chyba i tam się żebra nie zachowały, ale jak najbardziej ryby oczywiście żebra mają, tylko one w tę klatkę piersiową zamknięte nie są. Widzę, że kamień mezozoiczny poleca książkę wspomnianego tutaj Nila Szubina, Nasza wewnętrzna menażeria. Tak, w oryginale Nasza wewnętrzna ryba, tak, bo to się nazywa Your Inner Fish. Super książka z tiktalikiem na okładce, gorąco polecam. Jeżeli kogoś z Was zainteresował ten temat, to ta książka jest, no, to chyba Pruszyński u nas wydał. Super książka. Cały temat wyjścia kręgowców na ląd tam jest omówiony szczegółowo. Your inner fish. Dlaczego u niektórych czworonogów liczba palców została zredukowana z 8 do 3, 5? Bartek Gromu. No to jest bardzo... powiedzmy takie wieloczynnikowe, to znaczy z racji, że u różnych grup te palce się redukowały, no to różne czynniki środowiskowe były za to odpowiedzialne. I powiedzmy, że u takich kręgowców, które później chodziły na tylnych kończynach, jak dinozaury, no to obecność wielu takich pazurów nie była szczególnie jakoś tutaj może bardzo potrzebna, więc wystarczyły powiedzmy trzy takie duże pazury, jeszcze te niektóre dinozaury drapieżne miały ten taki foam claw, czyli ten kciuk przekształcony w duży szpon. No, generalnie rzeczywiście jest tendencja do redukcji tych palców, więc to wynika z różnych przyczyn środowiskowych, bardzo, bardzo różnych. Po prostu tak jak napisał Jacek niżej, że to rzeczywiście brak przydatności, tak? Nie były do niczego potrzebne. Wiecie, w wodzie jeszcze przydaje się taka w miarę szeroka powierzchnia, żeby pływając w toni wodnej pływać, a gdzieś tam sobie pełzając po dnie przytrzymać się, prawda? Jak ten tiktalik, możliwie szeroko rozszerzyć, tak rozciapiżyć tą płetwę i się na niej tak wesprzeć, no bo wtedy mamy szeroką podstawę, więc to tak czysto inżyniersko sprzyja jeszcze takiemu podniesieniu ciała, prawda? Tak samo te pierwotne czworonogi. Jak się miało dużo tych palców, no to można było na lądzie jakoś tam w miarę mocniej się podeprzeć ku górze, co być może sprzyjało rozwojowi kończyn z kolei. Ale kiedy już te kończyny, już powiedzmy, były długie, a tułów był oderwany od podłoża, no to można było zredukować te palce, no bo po co one wtedy? Czy wykłady są dostępne do obejrzenia później? Wojciech Witek pyta, oczywiście, że tak, na kanale są wszystkie odcinki, jak również na stronie Muzeum Ziemi też jest cała playlista. jak to się stało, że człowiek jest najgorzej ze wszystkich istot wyposażony naturalnie do przetrwania? Lone Wolf. Ja bym nie powiedział, że jest najgorzej przystosowany do przetrwania. Dlaczego? Gdyby był najgorzej przystosowany do przetrwania, to by bardzo szybko wyginął. Człowiek powstał w takich warunkach środowiskowych i w takim punkcie w czasie geologicznym, w jakim powstał, w takich warunkach środowiskowych i wykształcił takie adaptacje, które były mu potrzebne do tego, żeby żyć w tym środowisku, w takich warunkach środowiskowych, klimatycznych i moim zdaniem radzi sobie całkiem nieźle. My jesteśmy bardzo takim, wiecie, zaradnym gatunkiem. Nie powiedziałbym, że jesteśmy źle przystosowani, przeciwnie. I radzimy sobie chyba coraz lepiej nawet. Tutaj, wiecie, powstanie służby zdrowia bardzo na pewno pomogło. No. Tak, lungfish, płuco ryba. No rzeczywiście, tak, ryby właśnie dwudyszne po polsku się mówi. Ale płuco ryby tak by było, literalnie, no. Równie ciekawy temat to powrót niektórych kręgowców do wody. Kamień mezozoiczny zauważa. Tak, zresztą często to jest mój konik taki naukowy, różne wtórnie wodne, czworonogi, więc ja często, wiecie, tutaj staram się przemycać wam te tematy. Jeszcze nie raz sobie do tych tematów wtórnie wodnych kręgowców będziemy wracać. Być może już niedługo nawet. Jest fizycznie słaby człowiek, w domyśle kiepsko porusza się po drzewach, kiepsko pływa, szczególnie pod wodą, jeszcze gorzej lata, jest nieodporny na wysokie i niskie temperatury, nie ma sierści, szponów i kłów. Jest najdłużej całkowicie bezbronny i skazany na opiekę rodziców. Dlaczego ewolucja doprowadziła do takiego oczywistego upośledzenia człowieka? No dobrze, ale te wszystkie cechy, które tu wymienia Lone Wolf, jak kiepskie poruszanie się po drzewach, kiepskie pływanie, szczególnie pod wodą, latanie, no to są cechy, które człowiekowi nie są potrzebne po prostu do niczego. No, człowiek powstał w warunkach sawannowych, takie pierwsze człowiekowate powiedzmy, nie nasz gatunek jako taki, ale pierwsze te homininy. No to po co jest mu umiejętność, nie wiem, pływania i to głęboko pod wodą, jak w tym środowisku nie było głębokiej wody, a w środowisku sawannowym też powiedzmy, no... Drzewa jako takie jeszcze mogłyby stanowić ratunek przed dużymi drapieżnikami, ale generalnie te wszystkie cechy, które tutaj Lone Wolf wymienia, no to są takie rzucone randomowo cechy i w zasadzie tego typu problem moglibyśmy roztrząsać przy każdym innym organizmie. Pobawmy się w coś takiego. Tyrannosaurus Rex, który pewnie przez was jest kojarzony jako super drapieżnik, król dinozaurów. Ja też mogę powiedzieć, że był kiepsko przystosowany, no bo, kurczę, nie umiał pływać, szczególnie głęboko pod wodą, nie umiał latać i nie umiał wspinać się na drzewa. No i co, pasuje? No pasuje, no też nie był przystosowany do tych warunków, ale nie musiał być do nich przystosowany, bo no, on nie zajmował niszy ekologicznej, która by wymagała przystosowania się do tych cech, powiedzmy wykształcenia tych cech, które wymieniłem, prawda? My potrzebowaliśmy zupełnie innego zestawu cech, jak powiększanie mózgów, zdolność do poruszania się w pozycji wyprostowanej i tak dalej, a nie na przykład, nie wiem, pływania głęboko pod wodą albo latania. Czy wychodzą w Polsce jakieś czasopisma paleontologiczne? Kiedy wykład o literaturze? Czasopisma Arkukanio, czy masz na myśli takie czasopisma naukowe? Wychodzą jak najbardziej i to kilka. Jest Acta Paleontologica Polonica, jest Acta Geologica Polonica, jest Geological Quarterly. Tylko to są wszystko czasopisma oczywiście anglojęzyczne, bo nauka jest uprawiana w języku angielskim. No jest jeszcze Przegląd Geologiczny, gdzie tam też on jest na liście, Matko Boska, chyba na liście B ministerialnej teraz, więc no też się zalicza jako nauka. Więc generalnie tak, no to są polskie czasopisma, tylko że z wyjątkiem tego przeglądu nie są polskojęzyczne. kiedy zaczęły pojawiać się płuca u wczesnych czworonogów, Bartek Gromuł, i jak one wyglądały. Tak ściśle naukowo to my chyba tego nie wiemy. Wiemy, że takie właśnie te formy, które były zdolne do oddychania i pod wodą, i tym powietrzem atmosferycznym, to jeszcze sięgają tetrapodomorfów, więc datowałbym to gdzieś tam na ten, no powiedzmy, początek dewonu, może, tak każe znowu, te datowania każą tak sądzić, ale jak wyglądały te płuca, no to my tego nie wiemy. Jacek Mielcarek, Historia zwierząt kręgowych Szarskiego poleca, super książka. Już trochę taka, wiadomo, literatura wiekowa, ale sam pamiętam, jak jeszcze będąc na studiach, jeżdżąc na Wydział Geologii Warszawską Komunikacją Miejską, zaczytywałem się w tę książkę. Generalnie, żeby poznać, powiedzmy, jak to kiedyś patrzyło się na ewolucję, na paleontologię, to myślę, że polecam. Historia zwierząt kręgowych, to gdzieś za grosze możecie dostać w internecie. Henryk Szarski, gorąco polecam. I drugą książkę Szarskiego polecam, Anatomię porównawczą kręgowców, tylko to już jest zabójcza lektura, to jest taka gruba Biblia. Już Wam mówiłem, że jak chcecie, to kiedyś sobie zrobimy wykład o takich polskich książkach popularno-naukowych czy polskojęzycznych podręcznikach paleontologicznych. Dawajcie znać, czy chcecie, to może sobie niedługo zrobimy jakieś takie, wiecie, takie moje polecajki. Co ja Wam polecam, jeżeli chcecie eksplorować wiedzę na własną rękę paleontologiczną w języku polskim? To ja jestem w stanie się chętnie tego podjąć, dawajcie znać. Czytałem wcześniej pod niektórymi wykładami, że przynajmniej niektórzy chcieli taki wykład, więc no, pomyślimy. Dobra, będziemy powoli się zbliżali do końca, bo zaraz będzie 20 po. Wybiorę jakieś takie najciekawsze smaczki. Czy poskoczek mułowy nie jest taką kolejną próbą wyjścia na ląd, Mroczny End, Kubek Fishroom? Być może, to znaczy poskoczek mułowy faktycznie jest dobrze przystosowany do życia na lądzie i do poruszania się na lądzie i myślę, że można go zaliczyć jako taki współczesny przykład wyjścia kręgowców na ląd, a to jest ryba promieniopłetwa. Więc to jest taki przykład byłby u tej drugiej dużej gałęzi ewolucyjnej ryb kostno-szkieletowych, prawda? Nie u mięśniopłetwych, tylko u promieniopłetwych. Sprawdźcie sobie, zadanie domowe na dzisiaj, sprawdźcie sobie gdzieś na YouTubie, w internecie, poskoczek mułowy, jak wygląda. Jestem ciekaw, ilu z Was zna poskoczka mułowego. Będziecie zachwyceni, gwarantuję Wam to. Niezwykłe zwierzątko. No dobra, dobra, widzę. Daniel Rak pozdrawia klasę maturalną biologii z liceum w Miliczu. Pozdrawiam, gorąco pozdrawiam cały Milicz i liceum i biologów z tego liceum. Pozdrawiam cieplutko. Czy w Zachomiu są najstarsze ślady wyjścia tetrapoda z wody, Mateusz Kosmalski? Tak, jak na razie to są najstarsze ślady czworonogów, jakie znamy. Są jeszcze takie całkiem blisko wiekowo z wyspy Walencja, ale one są młodsze jednak. Te nasze tutaj z Zachomia ciągle są najstarsze. Tu pytacie o to, jak powstała w ogóle ta kończyna, taka typowo, czy prawie czworonożna u Panderichthys. Piotr Sobieraj, widzę, jaka presja selekcyjna. No ja myślę, że to jest to, o czym powiedziałem, że one wykorzystywały te płetwy, nazwijmy to jeszcze płetwy, właśnie do tego, żeby się gdzieś tam gramolić, pływać, tak pseudo gramolić, pseudo pływać gdzieś pod dnie zbiornika, żeby się gdzieś zaczepić taką płetwą o dno. Coś takiego to było. Czy skoro życie powstało w prazupie, to czy zupa była słona, czy nie zasłona? No dobrze jest, jak zupa jest niezasłona, prawda? To, a jak było, to tego nie wie nikt. Tak, zespół absolutnego braku szyi miały te panderichtis i inne ryby. Tak, tak, rzeczywiście, Lady of River, tak, dokładnie tak. ABS to był, absolutny brak szyi, czyli te ekstra skapularia i pas barkowy przyrośnięty sobie do mózgu czaszki. Gad ssakokształtny już jakiś czas temu przestał być gadem, Dilophosaur napisał. No tak, już tak formalnie, no nie ma tej grupy, ale to jest tak, wiecie, wszyscy i tak używają słowa gady ssakokształtne, tego terminu, bo to każdy wie, o co chodzi, tak samo jak się mówi gady morskie, albo no, tak, które też są, które w ogóle są zlepkiem różnych grup ewolucyjnych. No i tu tak samo się mówi gady ssakokształtne. Może powinienem faktycznie, nie wiem, synapsydy, terapsydy powiedzieć, ale jak się mówi gady ssakokształtne, to też każdy wie, o co kaman. No dobrze, dobrze. Dobra, moi drodzy, mamy 22 po. Umówmy się tak, bo dużo piszecie. Umówmy się, że jeszcze wezmę, wylosuję jakieś dwa pytania i będziemy kończyli, dobra? Jakieś dwa pytania. A te czworonogi, które wyszły u nas, czyli w Zachełmiu, to jakie to były gatunki, pan piłka nożna? Nie wiemy tego. Nie wiemy dlatego, że mamy tylko tropy. I one gdzieś tam z grubsza pasują do tych takich późnodewońskich, powiedzmy, kości, tak? Kości łap. Późnodewońskich czworonogów, jak, nie wiem, Akantostega czy Ichthyostega. Ale my tego nie wiemy, mamy tylko tropy. Pamiętacie, kiedyś już wam opowiadałem o tropach, o ichnologii, że osobno się jakby nazywa tropy, osobno się nazywa te skamieniałości strukturalne. My tu nie wiemy, kim był ten, co pozostawił po sobie te tropy, więc jeszcze jest pole do popisu, żeby je odnaleźć, ale dr Piotr Szrek tam cały czas, mój serdeczny kolega z Państwowego Instytutu Geologicznego, cały czas szuka w Górach Świętokrzyskich, w Dewonie różnych właśnie dewońskich kręgowców w ogóle, w tym tetrapodów i pewnie w końcu znajdzie w jakimś dolnym czy środkowym Dewonie. Więc się dowiemy prędzej czy później, kto to był. A to kręgowce pochodzą od jednego przodka, czy kilka gatunków wyszło na ląd w podobnym czasie? Nie, znaczy to jest grupa monofiletyczna, czyli tak się sądzi, że one pochodzą od jednego przodka i wyszły jakby na ląd raz i potem się z tego jednego przodka różnicowały. Nie mamy dowodów, żeby sądzić, że było inaczej. No dobra, to myślę, że tutaj spokoiłem wasze Czy są zwierzęta wtórnie lądowe, czyli takie, co wyszły na ląd, potem wróciły do morza, a potem wyszły znowu na ląd? Chyba nie, ale musiałbym się dłużej zastanowić, moi drodzy, więc jak przypomnicie mi to pytanie za tydzień, to może wam na nie odpowiem. A na dzisiaj będziemy sobie kończyli. Bardzo dużo was dzisiaj było. Co to się stało, to ja nie wiem. Jestem bardzo szczęśliwy, że tyle was tutaj przybyło. No i od razu zapraszam na kolejne środowe spotkania z Dziejami Ziemi za tydzień o godzinie 18 w środę. Tutaj się widzimy. I za tydzień, moi drodzy, porozmawiamy sobie o historii naturalnej Antarktydy. Tego zimnego, lodowego kontynentu, który jest na spodzie świata. Pokażę wam, jak wyglądała Antarktyda i w ogóle Antarktyka, zanim skuł ją lód. Zobaczycie, że kiedyś rosły tam lasy, że żyły tam dinozaury, żyły tam prasaki i trochę odwołamy się do literatury Lovecrafta. Jak ktoś czytał Lovecrafta, to wie, o co chodzi. I zobaczycie, że Lovecraft też dużo czerpał z paleontologii. Tutaj nawet niektóre jego dzieła będą się miały jakoś do właśnie odkryć paleontologicznych z terenu Antarktydy właśnie. A na dzisiaj bardzo wam dziękuję za to, że przybyliście tutaj tak licznie. Kłaniam się w pas. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. To są środowe spotkania z Dziejami Ziemi na kanale Wszechnica. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.